Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszych rozmowach niedokończonych, części pierwszej. I dzisiaj tematem naszym, tematem źle powiedziane, chcemy mówić o słudze Bożym, księdzu kardynale Auguście Chlądzie, prymasie Polski. I mamy tutaj specjalistów, ekspertów, znawców tej postaci, jakże bardzo wielkiej. Przedstawię gości naszych. Ksiądz profesor doktor habilitowany Bernard Kołodziej Chrystusowiec, emerytowany profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i profesor również historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Chrystusowców. Witamy księże profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest z nami pan Łukasz Kobiela, autor najnowszej biografii o księdzu kardynale Auguście Chlądzie, którą też sobie dzisiaj zobaczymy, i znawca postaci. Szczęść Boże, panie Łukaszu.
Szczęść Boże.
Jest z nami ksiądz dr Paweł Jasina, prefekt Seminarium Duchownego Księży Chrystusowców i również specjalista w tym naszym temacie dzisiejszym. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I ksiądz dr Bogusław Kozioł, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego księdza kardynała Augusta Chlonda. I spodziewamy się dowiedzieć wielu nowości, aktualizacji na temat stanu tego procesu, który przecież trwa. I też jest wiele do powiedzenia. Też są nowe sytuacje, nowe sprawy, które się dzieją. I dzisiaj spodziewamy się też o tym dowiedzieć. Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, ksiądz kardynał August Chlond. Postać nam troszkę znana, ale chyba niewiele. Księże profesorze, poprosimy o taką krótką notkę biograficzną tej postaci, wielkiej postaci, ale właśnie mało znanej. Kim był, kiedy żył, gdzie żył? Bardzo prosimy.
Szczęść Boże, jeszcze raz. Naprawdę krótko i trudno jest powiedzieć w kilku słowach biografię tak wielkiego człowieka, ale postaram się zrobić krótką syntezę. Urodzony na Górnym Śląsku 5 lipca 1881. Tak się akurat składa, że to są też moje rodzinne strony, więc ja niejako czuję jego rodzinę, bo tak jak jego mama chodziła ubrana, tak samo moja babcia chodziła ubrana w takim samym śląskim stroju.
Z tym serdecznie witamy i spodziewamy się.
Urodzony, jak wspomniałem, właśnie na Górnym Śląsku, Słupna, Brzęczkowice, dziś dzielnica Mysłowic. Rodzina wielodzietna. Pięciu braci salezjanie, trzy księży, jeden brat zakonny, piąty brat lekarz. Mając 12 lat...
A kim byli rodzice księdza kardynała?
Matka też ze Śląska, z domu Imiela urodzona. Imiona już w tej chwili...
Maria.
I Jan. Ojciec Jan. Więc mając 12 lat, już wyjeżdża ojciec kolejarz z bratem Ignacym do Turynu, do Salezjanów. Proszę wyobrazić dwóch młodych chłopców, którzy ich językiem jest język polski, ale w gwarze śląskiej, niemiecki trochę, tabliczki na piersiach do Turynu. Syn kolejarz, więc kolejarz.
Skąd ten wyjazd w ogóle ze Śląska do Turynu?
Dlatego, że to młode zgromadzenie zakonne salezjańskie powstało i było takie rozreklamowane, że jest możliwość studiów. No, pierwsi salezjanie również, ksiądz Czartoryski.
I rodzice chcieli dać dobre wykształcenie synom?
I zapewnili wszystkim dzieciom wykształcenie. I tam do Turynu, mając 12 lat. I od tego czasu jest na emigracji. Stąd o tym wspomnę, jest patronem emigracji polskiej, niekwestionowanym, założycielem XIX zgromadzenia. O tym jeszcze kilka słów powiem. Jest w Turynie, kończy tam szkołę, później wstępuje do zakonu salezjańskiego, studiuje w Rzymie, broni doktorat. już jeszcze jako kleryk, jest przesłany do Polski, jest przełożony, jest, pracuje w Oświęcimiu, później w Krakowie, w Przemyślu zakłada ten dom salezjański, w tym czasie studiuje we Lwowie. Można powiedzieć, Hlond jest prekursorem, można powiedzieć, języka polskiego, takiego nowoczesnego. To jest koniec zaborów przecież. On, Ślązak, który tworzy neologizmy, który ubogacają skarbiec polskiej literatury.
Ale w jakim sensie jest prekursorem?
Jak się czyta jego listy, będziemy tu zresztą o tym mówić, czy jego wystąpienia, kazania, no to są, to jest
na polszczyznie.
Świat literatury polskiej, można powiedzieć, nieodkryty do tej pory. Święcenie kapłańskie przyjmuje w 1905 roku w Krakowie z rąk biskupa Anatola Nowaka i zostaje już, powiedziałem, przełożonym, a później już zostaje inspektorem, czyli prowincjałem prowincji niemiecko-wiedniu, austriacko-węgierskiej.
Czy te jego talenty zostały szybko zauważone?
Języki obce przede wszystkim też. No i wszystkie, no, teologia. Człowiek oczytany. On wydaje studia salezjańskie w języku polskim. Drugie, i to idzie na cały świat. To z kolei rzutuje na to, że dużo chłopców polskich wstępuje do salezjanów.
Rozpropagował znajomość zgromadzenia jeszcze bardziej w Polsce.
I teraz Śląsk. Kończy się I wojna światowa. Na Śląsku jest plebiscyt, są trzy powstania śląskie. Ta część wschodnia, Górnego Śląska, jest okręg plebiscytowy, odłączony od diecezji wrocławskiej. Kardynał Bertram przekazuje biskupowi, proboszowi Tyskiemu, księdzu Kaplicy, jako administratorowi w pewnym sensie, można powiedzieć, ale wkrótce po trzecim powstaniu śląskim, kiedy ta część Górnego Śląska przyłączona jest do Polski, to będzie administratorem i został wyznaczony właśnie młody, nieznany nikomu ksiądz August Hlond.
Zakonnik.
22 rok. W Polsce praktycznie nieznany. I popatrzcie,
co się teraz... 41 lat.
Tak, i popatrzcie, co się teraz dzieje. Młody człowiek organizuje w pewnym sensie diecezję od podstaw. Listy pasterskie, piekary, koronacja Matki Boskiej Piekarskiej.
To jego czasy.
Jego czasy. Założenie gościa niedzielnego dla ludności polskiej. A również odpowiednik Sonntag Bowte dla Niemców. Czyli już ta równowaga etniczna, żeby tu nie zachwiać.
Świetnie znany na pewno język niemiecki, przecież to jest
niemiecki, ale i francuski, hiszpański, później nawet węgierski. Także że był poliglotą, także świetnie tu się porozumiewał z wszystkimi. I zostaje po konkordacie pierwszym biskupem katowickim, śląskim. I proszę wyobrazić, najmłodszy biskup. Po roku umiera kardynał Dalbor, zostaje arcybiskupem Gniezna i Poznania i tym samym prymasem Polski.
Po roku biskupstwa zaledwie.
Po roku biskupstwa. Rok później zostaje kardynałem. Kapelusz wręczony na zamku w Warszawie. Jest to czas przewrotu majowego. Trudne czasy. On zostaje w tym czasie prymasem.
26 rok.
Tak. Potrafi na tym doskonale zapanować. Nie miesza się w żadne ugrupowania. I dzięki temu jest ponad wszystkim. I teraz ta jego wspaniała działalność. Można powiedzieć, że przyjaźnił się wcześniej jeszcze z nuncjuszem Achillesem Rattim, Piusem późniejszym XI. Stąd też, można powiedzieć, taka wielka zażyłość była i znajomość. Często bywał w Rzymie, rozmawiał. I jest prekursorem teraz, można powiedzieć, akcji katolickiej. Jego wyjazdy na kongresy eucharystyczne, kongresy Chrystusa Króla, katedra Chrystusa Króla, którą podkupił teren, jest w Katowicach właśnie jedyna katedra imienia Chrystusa Króla. Wyjeżdża, tworzy to. No, w 1932 roku zakłada Zgromadzenie dla Migracji Polskiej, Towarzystwo Chrystusowe dla Migrantów. No to jest ewenement. A przedtem stara się o coś nadzwyczajnego w Stolicy Apostolskiej, czego do tej pory nie było. I dostaje nominację na protektora emigracji polskiej z nadania papieża. To jest pierwsze...
Nowa funkcja.
To jest pierwsze takie, można powiedzieć, wyróżnienie w Kościele. O to się starali prymasi Niemiec i innych krajów też emigracyjnych. Nie dostali. Tylko on był. i zakłada to nowe zgromadzenie zakonne służące emigracji polskiej. To jego wspaniałe hasło: na wychodztwie polskie dusze giną. Obiegało cały świat, całą Polskę. On zakłada duszpasterstwo morskie, nowe nie tylko placówki, ale w Holandii, w Belgii. No, człowiek czynu. Na kongresach eucharystycznych bywa nawet legatem papieskim. Pierwszy kongres Chrystusa Króla, później w Lublanie w 1939 roku. Kiedy umiera papież Pius XI, jest jednym z papabilis, o czym wiemy. Był kandydatem na papieża. No i wybucha wojna. Wybucha wojna, którą, można powiedzieć, przewidywał. On jest, proszę Państwa, jest chląd 31 sierpnia w Warszawie. Wraca do Poznania, żeby być razem swoją diecezją. Tam go zostaje wybuch wojny. Jest wiele kłamstw, przekłamań na temat jego wyjazdu. Czas to sprostować, najwyższy czas, zresztą już to jest sprostowane. Wraca. Na prośbę rządu polskiego jedzie do Warszawy i później tam z nuncjuszem i zapada decyzja, jeszcze taka ciekawostka, kiedy mieliśmy w tym roku zjazd historyków w Siedlcach, byliśmy w Janowie Podlaskim, ksiądz profesor Wilk, salezjanin, mówi, o, w tym miejscu w Janowie był chląd i było bombardowanie od razu. Gdzie był, tam było bombardowanie i tam został ranny. W Krzemieńcu spotyka się z rządem polskim i zapada decyzja, żeby ktoś pojechał, przedstawił światu, co się dzieje w Polsce.
Ktoś znany i wiarygodny.
Tak, bo Polska była postrzegana w Europie czy w świecie jako, pędzecie, nie tyle sojusznik Hitlera, ale jako przyczyna wybuchu wojny. I żeby to wszystko odkłamać, że są ataki niemieckie na otwarte miasta, giną ludzie, giną cywile, ludność cywilna, jest terror wprost w Polsce. I żeby ktoś to musi światu przekazać. Kto? Chląd. Jedyna zaufana osoba. I chląd decyduje się pojechać z myślą, żeby ja najszybciej wrócił.
Dodajmy na prośbę rządu polskiego.
No, tak. Decyzję on podejmie oczywiście, ale proszę i wyjeżdża. I w Rzymie spotyka się od razu z Ojcem Świętym. Spotyka się z emigrantami i od razu prosi o powrót do Polski. I tu jest blokada, najmniej spodziewana. On, obywatel państwa watykańskiego,
kardynał. Otrzymał paszport watykański, tak?
Nie może, Niemcy dają kategoryczne weto. Ten człowiek nie może wrócić na ziemię polskie. I zaczyna się jego tułaczka wojenna, bo tak to trzeba nazwać. I jego wspaniałe przemówienia przez Radio Watykańskie do emigracji polskiej, do narodu. Nie zginęłaś Polsko, bo nie umarł Bóg. Bóg w swoim czasie po swojemu przemówi, a ty zmartwychwstaniesz Polską męczennicą. To zrobiło niesamowite wrażenie. Mamy zachowane w archiwum...
Jak prorok, to by takie, tak, prorockie wręcz.
Mamy zachowane listy jego, znaczy do chlonda od generałów polskich, którzy dziękują za takie krzepiące słowa. Kiedy Niemcy przystąpili do, przepraszam, kiedy Włosi przystąpili do wojny, kiedy Francja upadła, kiedy powstał rząd Vichy, rząd uważany już jest w Rzymie za persona non grata, faszyści rządzą. I wtedy decyduje się na wyjazd do Lourdes, do tej części rządu Vichy. I tam to koledzy będą mówić na ten temat pewno wiele, tam powstaje wiele proroczych wprost wizji chlonda. On tam już myśli o soborze, który musi być, odnowie kościoła, o milenium Polski i decyduje się na powrót po wojnie. Jest aresztowany jeszcze, o tym to jest inne, aresztowany przez gestapo. Gestapo, które teraz chce w Paryżu przesłuchiwany, żeby wrócił do Polski. Bo chcą teraz, tłumaczą Niemcy, Rosjanie idą, grozi bolszewizm. I teraz, żeby wspólnie Armia Krajowa, on jako prymas, prawda, jako Interrex, można powiedzieć, kiedyś prymas był, żeby teraz obrócić przeciwko Sowietom, powiedział, nie, we mnie Quislinga nie znajdziecie. Grozili śmiercią nawet.
Chcą go wykorzystać, tak, do swoich interesów.
I wtedy został osadzony Wittenbrück, uwolniony tam przez Amerykanów. I proszę zauważyć, najpierw jedzie samolotem wojskowym amerykańskim do Paryża, gdzie tworzy seminaria polskie dla tych kleryków uwolnionych z obozów. Później do Rzymu, na porozmowach z papieżem, gdzie dostaje nadzwyczajne uprawnienia i decyduje się na powrót do kraju.
Ze świadomością, kto tam rządzi.
Tak. Rząd londyński nie chce, żeby wracał.
Odradzano mu wręcz, tak?
Tak. No, żeby do Londynu pojechał. Wraca do kraju. Wraca do kraju z tymi nadzwyczajnymi uprawnieniami.
Co to znaczy nadzwyczajne uprawnienia?
To znaczy, że
chodzi?
Mógł działać, bo wiadomo, że ani nuncjusza nie było, mógł tworzyć to, co robił, zaraz o tym powiem, mógł działać tak, bez załatwiać różne sprawy kościelne wysokiej rangi bez zgody stolicy apostolskiej. On decydował.
Bo kontakty były utrudnione z racji reżimu komunistycznego.
I jest nowa rzeczywistość polityczna. Tworzy na ziemiach zachodnich i północnych nową organizację kościelną. Proszę Państwa, to jest wiekopomne dzieło Chlonda. Inaczej byśmy na tych ziemiach mieli pustynię duchową, to co było kiedyś w NRD. Tworzy administratorów apostolskich. W 1946 roku, rok wiadomo, rok po wojnie, zniszczone wszystko. W tymże roku oddaje cały naród pod opiekę Marii. Trójstopniowo. Najpierw wszystkie parafie, później wszystkie diecezje i 8 września na Jasnej Górze zbiera się ponad milion ludzi.
46 rok.
46 rok. Ponad milion ludzi, gdzie przecież no, dojechali i oddaje cały naród pod opiekę Maryi. I znawcy, i teologowie, nie tylko, wszyscy mówią, że dzięki właśnie wstawiennictwu Matki Najświętszej, Polska nie przeszła tego, co przeszły inne kraje kościelne.
Spełnienie prośby Maryi z tak. Fatimy.
Dokładnie chodzi o Fatimę.
Mało się o tym wie, że Polska została oddana już zaraz po wojnie.
Tak jest. Tak
z episkopatem w obecności miliona wiernych.
Taką ciekawostkę teraz słyszałem, że kiedy Pius XII oddał pod opiekę Kościół katolicki, to parę miesięcy później był Stalingrad, gdzie się zaczął odwrót Niemców też. To też jest ciekawe. No i teraz prawda, tworzy to. On w Warszawie kościołem nie miał być odbywany. On wydaje te dekrety. Odbudowa odbudowy kościołów warszawskich. To jest wszystko robota Chlonda, bo w 1946 roku jest przeniesione, jest rozwiązana, nie wspomniałem o tym, Unia Personalna Gniezna z Poznaniem i Gniezna z Warszawą. O tej pory jest prymasem Polski, ale arcybiskupem Gniezna i Warszawy. No, człowiek w sile wieku, 68 lat przecież i nagle październik, krótka choroba, za parę dni prymas umiera. Na łożu śmierci też mówi, módlcie się, bo zwycięstwo przyjdzie. Przyjdzie poprzez Maryję.
To są jego słowa.
Jego słowa. Mało tego, mówi do lekarzy, ciekawym, co powiecie narodowi, na co umarłem. Bo do tej pory...
Czyli przewidywał, że coś tam jest tą jego chorobą.
W pewnym sensie jest to jeszcze tajemnica jego śmierci. Pogrzeb to jest wielka manifestacja i dalej rządy nie pozwalają już. Już w rocznicę oddania Matki Narodu Polskiego pod opiekę Maryi nie można było nawet wzmiankę w jakiejkolwiek gazecie napisać. Po śmierci Chlonda mówi się o nim wcale albo źle. Nic. Stąd postać nieznana. A kardynał Wyszyński, który on przygotował swojego następcę, kardynała Wyszyńskiego, on powiedział...
W jakim sensie go przygotował?
On go zaprosił, to jest ciekawe, to jest z arcybiskupa Baraniaka, już jako kleryk, pamiętam, przychodził, mówił, no, ksiądz Stefan Wyszyński przeżył wojnę, był w Wrocławku, był i proboszczem, i rektorem seminarium, i redaktorem tego katolickiego miesięcznika. I prosił, mówi, ksiądz będzie biskupem lubelskim.
To kardynał Chlond go wypatrzył i
mianował. Mało tego, ksiądz pojedzie na Jasną Górę, gdzie odprawi rekolekcję. I sakrę biskupią udzielił mu kardynał Chlond na Jasnej Górze, biskupowi lubelskiemu. I ty został najmłodszym biskupem. I słusznie się mówi, że to jest wspaniały tryptyk. Chlond Wyszyński i później z tego wyrósł kardynał Wojtyła, święty Jan Paweł II. I taka Chlond umiera 22, tu mam, pokażę później, dzienniczek choroby pisany w szpitalu.
Na bieżąco, kiedy to się działo wszystko.
Pokażę go później. Więc to ja się go czyta, to się kręcą łzy w oczach. Myślę, spokojnie jest to trudno przeczytać, pokażę to jedynie. Umiera 22 października 1948 roku, godzina 10:30. O tej dokładnie 30 lat później, 22 października na placu Świętego Piotra, uroczyście rozpoczyna się pontyfikat Jana Pawła II. Polacy zbierają się w kościele jezuitów, bo większy od tego przybotego skóry kościoła polskiego, i prymas Wyszyński mówi do zebranych Polaków: kochani, dziś wypełniło się proroctwo kardynała Augusta Chlonda. Przyszło zwycięstwo.
Przyjeżdża... Przez Maryję.
Przez Maryję. Przez Maryję przyszło zwycięstwo. Rok później przyjeżdża do Polski i te słynne słowa na placu Wolności Piłsudskiego: niech Duch Twój odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I się zaczęła odnowa tej ziemi, odnowa trwa. Synteza, to jest tak, synteza. Taka synteza, że aż to by trzeba mówić.
Tak, postać pomnikowa wręcz.
Ponad 100 tomów Achlondiana, tak, które są zebrane.
Postać, sama jego postać, biografia jest, tu mieliśmy małą próbkę, drodzy Państwo, kim był kardynał Chlond. Dodajmy do tego jeszcze całe tomy jego nauczania, listów. Niesamowite jest jego to pisarstwo, tak to powiedzmy, nauczanie duszpasterskie, pastoralne, jako prymasa.
Ojcze, wspomnę jeszcze, bo jak jeździł na kongresy eucharystyczne, spotkania z Polonią, z Polakami. Chlond, będąc w Poznaniu, pierwsze transmisje radiowe z Poznania na całą Polskę.
I był prekursorem Radia Maryja troszkę, tak,
tak można powiedzieć. Prekursorem radia bezwzględnie. Przemawiał pierwszą mszę i on mówił, to był wtedy infuat, późniejszy biskup katowicki i ksiądz Stanisław Adamski, wtedy z katedry poznańskiej. Jest ten pierwszy kardynał, który latał samolotami. Można powiedzieć, jest patronem polskiego lotu. Jako pierwszy latał wszędzie. I kiedy był, jeszcze to chcę wspomnieć, kiedy był w Argentynie na kongresie eucharystycznym, tam Polacy byli przybici do ziemi. Przemówił po hiszpańsku. I jaki jest to, że Polacy przybici do ziemi, po tym przemówieniach Chlonda, po spotkaniu z Chlondem, wszyscy podnosili znękane głowy. Czuli się wielkim, bogatym, mężnym narodem. Dzięki Chlondowi.
Proszę księży, panie redaktorze, taka postać, a to co mówiliśmy, tak bardzo nam nieznana. No dlaczego? Tu ksiądz profesor wspomniał o takim zakazie troszkę, takim, no był tematem tabu za komunizmu w Polsce. Czy to nam jakoś to wyjaśnia? Czy my jesteśmy dziedzicami z tej spuścizny komunistycznej w tym wymiarze zakazu mówienia o nim? Czy... Jak to wyjaśnić można, ten fakt?
No, dziedzicami na pewno nie jesteśmy, natomiast jest dziedzictwo. Otóż rzeczywiście postać kardynała Chlonda jest zapomniana i wiele zrobiono przez okres komunizmu, żeby jej nie przypominać. I dlatego to jest jeden czynnik. Drugi czynnik, o którym już wspominał ksiądz profesor, to jest to, że tak troszeczkę można powiedzieć kolokwialnie, że kardynał Chlond miał troszeczkę pecha, dlatego że miał wspaniałych następców, którzy w świadomości publicznej no troszeczkę go, tak można powiedzieć, leciutko przykryli. A kolejna sprawa...
O kardynale Wyszyńskim.
Mówimy oczywiście o Wyszyńskim, tak, Janie Pawle II.
Ale których by nie było, gdyby nie on.
Ale to jest... Teraz dopiero zaczynamy o tym mówić, że... wrócę jeszcze tutaj do tej sprawy następstwa, tak? Chlond na łożu śmierci poleca swojemu sekretarzowi, księdzu Baraniakowi, żeby on w Stolicy Świętej wszystkimi siłami przeprowadził taką, na jego osobiste polecenie, aby Wyszyński został prymasem Polski. To jest konkretne, dotyczące tego są relacje. A więc to wiemy na pewno, że gdyby nie wola Chlonda, który w tak młodym wtedy człowieku, który jeszcze, no, mówiło się o bardzo różnych kandydaturach i o innych osobach, które prawdopodobnie wtedy uważano mogły być, zostać prymasem Polski, jednak Chlond wiedział, że to To jest ta postać i osobiście do tego doprowadził. Następna sprawa jest taka.
Wspomniał potem, dodam tylko Jan Paweł II, że nie byłoby papieża Polaka, gdyby nie kardynał Wyszyński.
No i to jest właśnie to,
jesteśmy
co...
Jesteśmy już
wobec Wyszyńskiego, gdyby nie kardynał Klont.
Słowo, ojcze, w testamencie święty Jan Paweł II właśnie wspomina Chlonda imiennie. To też jest ewenement.
Tak. A wracając jeszcze do kwestii tego zapomnienia, no, różne publikacje, które pojawiały się w okresie, no, nazwijmy to Polski Ludowej, eufemistycznie, one miały bardzo ograniczony zasięg. Takie jest czasopismo Nasza Przeszłość. W roku 1974 był cały numer poświęcony Chlądowi. Potem ukazywały się różne pozycje, ale raczej takie dosyć w małym zakresie, tam małej sile rażenia, raczej fachowe. Natomiast no, była to rzeczywiście, tak jak ksiądz profesor powiedział, postać, o której można albo mówić źle, albo w ogóle. I wydaje mi się, że dopiero teraz, dopiero od kilku lat ta postać zaczyna powracać do takiej świadomości. Kilka lat temu miałem przyjemność być współtwórcą wystawy wraz z doktorem Andrzejem Drogonem poświęconej właśnie postaci kardynała Augusta Chlonda i ta wystawa pojawiająca się w wielu miejscach w Polsce, ale także i za granicą, też była jakimś tam malutką cegiełką, która tą postać przybliżyła. Natomiast myślę, że ten rok jest bardzo ważny, dlatego że mamy okrągłą rocznicę 70. śmierci kardynała Chlonda. No i to, o czym zapewne za chwilę powie ksiądz doktor
Paweł.
Ksiądz Bogusław. Tak. Wicepostulator procesu beatyfikacyjnego, no decyzja o heroiczności cnót.
To w tym roku.
Tak, właśnie w tym roku.
No właśnie, księże Bogusławie, jaka jest sytuacja, stan obecny procesu beatyfikacyjnego? Prosimy kilka słów na ten temat. I też w tym kontekście no, to śledztwo, które teraz też za księdza wnioskiem IPN rozpoczął, dotyczące okoliczności śmierci kardynała Chlonda, które tu, jak też ksiądz profesor wspomniał, no, są do wyjaśnienia. To nie jest sprawa jasna. Bardzo prosimy.
Ja się jeszcze może odniosę do tego, co pan Łukasz mówił o tym, że od kilku lat jest jak gdyby przywracana świadomość obecności kardynała Chlonda w historii. Ja obserwuję, że taki pozytywny ruch rozpoczął się mniej więcej dwa lata temu. Dwa lata temu było w 2016 roku. Poprosiliśmy kongregację o to, by rozpatrzyła pozycję kardynała Chlonda. Pozycja to jest podstawowy dokument opisujący jego biografię, jego życie, cnoty. W przypadku kardynała Chlonda to pozycja ma 1800 stron, dwa tomy. I wtedy kongregacja zgodziła się, przychyliła się na naszą prośbę i podała termin rozpatrzenia tego pozycji. To było 9 marca 2017. I jak podaliśmy do prasy, do mediów, do internetu tą informację, zaczęła się burza. Zaczęły się choćby nawet protesty ze strony Niemców, ze strony mniejszości niemieckiej w Polsce, którzy zarzucali, że ta osoba nie może być błogosławioną świętą, dlatego że tutaj się odnosili do tej historii powojennej, gdzie no, jak gdyby oni twierdzili, czy twierdzą, że prymas nadużył tych nadzwyczajnych kompetencji, które otrzymał od papieża. Tylko z tym, że my dziś do końca nie wiemy, bo nie mamy tego zapisanego, jakie te kompetencje były.
Czuli się skrzywdzeni przez niego i jakie argumenty padały?
Tak, skrzywdzeni, że zostali po pierwsze Niemcy wyrzuceni, właśnie Niemcy, biskupi niemieccy zostali wyrzuceni z Polski, czy z terenów tych nowych, że Chlond nie miał prawa jeszcze podejmować takie decyzje, bo jeszcze nie było ustalonych granic Polski powojennej, no i że oszukał papieża. Rzeczywiście potem w 1946 roku Chlond jedzie do stolicy apostolskiej, do Watykanu i przeprasza papieża za to, że źle zrozumiał niektóre kompetencje, czyli niektóre, ale co dziwne, wcześniej ze swoich posunięć, decyzji, które tutaj kardynał Klont na ziemiach Polski czynił, ze wszystkich wysyłał relacje do Watykanu.
Tu ad vocem, ksiądz profesor.
Ad vocem. Chciałem tu dopowiedzieć taką rzecz, bo Niemcy zarzucali Chlądowi, że on wypędził biskupów niemieckich z Polski. Nie Chląd nikogo nie wypędzał, to była uchwała Poczdamu. Deportacja wszystkich Niemców razem z hierarchią. Także ten argument całkowicie odpada. Ten argument jakoś do Niemców dociera, czy dotarł już. Ale jeszcze jest taka ważna rzecz, to co mówił właśnie ksiądz Bogusław. Stolica Apostolska nigdy nie zakwestionowała żadnego posunięcia i decyzji kardynała Augusta Chlonda. Czyli te wszystkie decyzje, które podjęła w kraju, były właściwe.
Tak, Stolica Apostolska o tym na bieżąco była informowana.
Nigdy tego nie kwestionowano. Tak. A to, co właśnie ksiądz Bogusław właśnie powiedział, czy właśnie... Sytuacja powojenna była trudna, trzeba się przenieść do tamtych czasów. Groziło III wojną światową i Stolica Apostolska nie mogła sobie pozwolić na to, żeby znowu w pewnym sensie ważyć między Niemcami, aliantami innymi. Wiadomo, że wtedy groził wybuch III wojny światowej, co też temat, który umyka całkowicie badaczom historii. Mhm.
A ja zacząłem właśnie od tego, że z tą chwilą paradoksalnie zaczęto mówić o kardynale Chlądzie. Bo wiele osób potem jak gdyby sięgało do różnych opracowań, jak to rzeczywiście było z tą sytuacją. Więc ta postać wtedy w mediach czy świadomości tutaj publicznej...
Na fali tych
protestów. Proszę sobie wyobrazić, że od daty, gdy zebrała się Komisja Teologów, to był 9 marca 2017, do grudnia zeszłego roku, do postulacji wpłynęły 4 takie bardzo poważne pisma właśnie ze strony Niemców czy wspólnot mniejszości niemieckiej, właśnie proszące czy wzywające do tego, byśmy wstrzymali całkowicie proces. Ale to, mówię, paradoksalnie był kamyczkiem takim bardzo widocznym, że o tym się zaczęto mówić.
Ale też mamy też protesty środowisk żydowskich dotyczące beatyfikacji kardynała Chlonda. O co chodzi?
Ten protest z kolei pojawił się po drugim bardzo ważnym, bo tutaj wcześniej ojciec zapytał o stan procesu, jak on wygląda. W tym roku, 21 maja, papież nakazał promulgować, ogłosić dekret o heroiczności cnót. Ta promulgacja dekretu oznacza, że to badanie formalne całego życia, cnót, wszystkich kwestii właśnie spornych, trudnych, zostało zakończone. Komisje teologiczne, komisja kardynałów, biskupów, wszyscy byli jednogłośni, jednomyślni, że ta postać rzeczywiście zasługuje po przebadaniu tych wszystkich trudnych historii, zasługuje na to, by został beatyfikowany. Do beatyfikacji jest teraz potrzebny jest cud, tylko albo aż.
Czyli te argumenty, które padają z różnych stron, one są znane. Tak. Księdzu czy w Watykanie to nie są jakieś nowe sprawy, które by były teraz się pojawiały. I one są przebadane, przeanalizowane i nie stanowią faktycznie przeszkody w procesie.
W żadnym procesie beatyfikacyjnym nie może być mowy o takich przemilczanych, jakichś trudnych, szarych strefach, których się nie dotyka. Ja gdy rozpoczynałem pisać pozycję w innym procesie beatyfikacyjnym, to usłyszałem w kongregacji takie zdanie, pisz nie to, że źle, ale dotykaj tych spraw trudnych. Te trudne sprawy szczególnie masz wyjaśnić, bo to, że ty będziesz pisał dobrze, to o tym wszyscy wiedzą, od tego jesteś postulatorem, żeby mówić dobrze o Słudze Bożym. Ale szczególnie musisz wyjaśnić wszystkie kontrowersyjne historie, sprawy.
I ksiądz pierwszym, który zna te sprawy, te kontrowersje, tak to nazwijmy, tak, i zna też odpowiedzi, jak to wygląda faktycznie.
Tak.
Mając dostęp do źródeł, do
dokładnie,
dokumentów.
Dokładnie. I tutaj odnosząc się do tych protestów jeszcze, wspólnot żydowskich, bo to przyszło ze Stanów, właśnie pod tej dacie 21 maja tego roku są dwa argumenty, czy do dwóch momentów się oni odnoszą. Do listu 1936 roku listu, który jako biskup gnieźnieńsko-poznański wtedy tak, pisze do swoich diecezjan, ten list wielkopostny, i tam jest pasus, dosłownie, jak ktoś to policzył, 4,5 tysiąca bodajże znaków, dotyczący Żydów. A cały list jest bardzo obszerny, 39 tysięcy znaków, jak już tak mówimy o takich proporcjach. I ten pasus o Żydach ma dwie części. Pierwsza część, no, nazwijmy negatywną, ale to mówi na zasadzie wytykania grzechów. Tylko tych grzechów nie wytykał tylko Żydom, ale również i Polakom, chrześcijanom.
Pisywał pewne fakty.
Tak, pewne fakty stwierdzał. I potem przechodzi do drugiego pasusu, drugiej części tej części i mówi, ale bądźmy sprawiedliwi, nie wszyscy Żydzi tacy są. I podaje pozytywne cechy strony relacji i nawołuje, co jest bardzo ważne, nawołuje swoich diecezjan do miłości bliźniego, również Żydów. Jeżeli nawet widzą, że oni propagują, bo tam wtedy chodziło o pornografię, że może mają udział w masonerii, ale bądźmy sprawiedliwi, kochajcie, to są wasi bliźni. I to jest pierwszy moment, do którego się odwołują, z tym, że odwołują się tylko do tej części negatywnej, a więc jest to część zmanipulowana w tym momencie. I drugi moment to jest pogrom kielecki, 1946 rok. Wtedy zarzuca się kardynałowi Chlądowi, że nie zajął żadnej reakcji, postawy wobec tego pogromu. On zajął, tylko znowu ta postawa, zresztą to wypowiedział do dziennikarzy amerykańskich kilka dni po, takie wydało oświadczenie, zostało znowu zmanipulowane. I z tego oświadczenia, jeżeli się wycina pewne zdania, to wychodzi, że rzeczywiście Chląd stwierdził, że Żydzi są winni sami pogromu. A on nie mógł zająć takiego oficjalnego stanowiska w sensie takiego... No bo to wszystko był prowokacja reżimu. Reżim komunistyczny chciał też ukryć wcześniej te pewne, mówiąc tak kolokwialnie, przekręty, jeżeli chodzi o wybory, o głosowanie wtedy. I on nie mógł, bo on wiedział, że to nie pochodzi ani od ludności cywilnej Kielc, od Polaków, tylko właśnie to jest gdzieś z góry. To jest prowokacja.
Czyli tutaj mamy zmanipulowane te zarzuty, tak możemy krótko nazwać, a fakty są dokumenty.
Była wprost prowokacja. Poza tym nie pozwolono opublikować to, co właśnie Bóg teraz mówi, nie pozwolono opublikować pełnego oświadczenia Chlonda. Nigdzie. Nawet w Londynie też nie został opublikowany. Jedynie to, co było wspomniane właśnie w ambasadzie amerykańskiej wobec dziennikarzy. Zresztą w tym albumie tam jest zamieszczona ta strona, gdzie Chlond wypunktował wszystko odnośnie Żydów jasno i sam zajął stanowisko takie, to powiedział, ile, że on ratował Żydów, ile też w czasie wojny, będąc w Lourdes. Właściwie czytając to można powiedzieć, że powinien dostać tytuł Sprawiedliwy wśród narodów świata.
Czyli tu mamy jasną sytuację. Jasne. Proszę księży, panie redaktorze, czas na telefony. Jeszcze mam pytanie do księdza Pawła, oczywiście już zaraz, tylko zaproszę naszych słuchaczy do udziału w naszej dyskusji, która jest, myślę, bardzo ciekawa. Wiele się dowiadujemy, a jeszcze wiele, drodzy Państwo, przed nami. Oto nasze numery telefonów do naszych dyskusji. Dla słuchaczy, telewidzów z Polski Północnej 56 657 0011. Dla Polski Południowej 56 657 0012. Dla słuchaczy z zagranicy i telewidzów 48 56 657 0013 i drugi o końcówce 0014. I dla telefonii komórkowej w naszej rodzinie telefony 536 600 300 oraz 536 600 400. Księże Pawle, kardynał Chląd jako prymas dwukrotnie, tak powiem, odbudowywał Polskę. Rok 28, kiedy został prymasem, Polska dopiero co po odzyskaniu niepodległości i odbudowa państwowości, ale moralności, tego wymiaru duchowego, struktur kościoła, wszelako. I potem rok 46, kiedy wraca do Polski po zawierusze ogromnym dramacie wojennym. Jaka była jego wizja odbudowy Polski, wizja Polski, wizja Kościoła w Polsce?
Wiele zostało powiedziane o faktach tutaj do tej pory, a tak naprawdę mówi się o Chlądzie jako mężu opatrznościowym, to znaczy człowieku, który potrafił czytać znaki czasu, potrafił odkrywać nie tylko już skutki, które czekają, ale jak on to często mówił, trzeba wyjść z defensywy, obrony nie tylko człowieka, kościoła, narodu, do pewnej ofensywy. I ta ofensywa była czymś pozytywnym, bo ofensywą Chlonda, jak za każdym razem podkreślał, była Ewangelia. I łatwo stąd wysnuć.
Nie pewien... okupywał się na swoich stanowiskach, tylko był
ewangelizatorem. Tak, dokładnie tak. Tutaj jego hasło, które pochodzi z nauczania Jana Bosko, daj mi duszę, resztę zabierz, wskazują właściwy kierunek, żeby odnowić. Mówimy teraz małżeństwo, rodzinę, naród, państwo, kościół. To początkiem wszelkiej odnowy, jak podkreślał, jest człowiek. I tutaj tak naprawdę on demaskował najpierw ideologię, różnego rodzaju złowrogie ideologie, które były początkiem różnego rodzaju totalitaryzmów, które nastąpiły. Odczytywał to i stawał w obronie najpierw człowieka. Ja badając te pisma nazwałem to z całą odpowiedzialnością apologia o człowieka, czyli o tą jego godność. I tutaj nie ma przypadków, bo są konkretne fakty. Jego studiowanie na Uniwersytecie Gregoriańskim, a więc
filozofię
i jego zamiłowanie do tomizmu, to nie było zatrzymanie się tylko nad tomizmem. Okazuje się, że później jest zainteresowanie humanizmem chrześcijańskim, kongres światowy w Poznaniu i Jacques Maritain, który był zaproszony, i później książka Jacques'a Maritain na ten temat, to tylko świadczy o tym, że koncepcja człowieka, koncepcja osoby była awangardowa na tamten czas. On doskonale wiedział, że trzeba stanąć najpierw w obronie człowieka, obrazu człowieka, jego godności.
Muszę wejść, słowo, mamy telefon, a zaraz ten wątek jeszcze dokończymy. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam z całego serca księdza Witolda i wszystkie gości. Dziękuję serdecznie za tą piękną, że tak powiem.
A kogo my witamy?
Anna Zgierza. Dziękuję z całego serca za te wszystkie wiadomości, które są przypomniane dla nas, za te wszystkie, jak też powiem, katechezy, które nas wzmacniają i pokazują, jak Pan Bóg nas prowadzi, jak Pan Bóg nam dał kapłanów, jak nam Pan Bóg daje krok po kroku pokazać, jak powinno się iść, jak powinno się żyć, jak dziękować kapłanom, jak podziękować Matce Bożej za takiego Ojca Świętego, za kardynała Wyszyńskiego.
A pani Anno, a jakieś może pytanie na temat kardynała Augusta Chlonda? Bo tu mamy takich ekspertów.
Powiedziałam, że chwała za to, że podkreślał człowieczeństwo, że prowadził Kościół w takim kierunku, że po prostu muszą być te kręgosłupy sztywne, że nie tak czy tak, tylko ma być tak, jak się należy. I też bardzo jestem szczęśliwa za to wszystko, że możemy to na spokojnie, bo dzisiaj jestem na emeryturze, popatrzeć, rozważyć i podziękować jeszcze raz za księdza Rydzyka, za tych wszystkich kapłanów, którzy nas prowadzą do Pana Boga, do normalności, do przyzwoitości. I jak świat światem, tak zawsze rząd powinien być przy Kościele, bo Kościół jest od Pana Boga, a nie rząd, żeby robił, co chciał.
Rozumiem. Pani Anno, rozumiemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo, bo to już troszkę odchodzimy od tematu, ale tak chcemy się go jednak trzymać tematu, ponieważ to jest niesamowita postać i też czas nam biegnie. Księże Pawle, no tutaj pani Anna wspomniała, jak wyraziła, jak wiele zawdzięczamy osobom, które były przed nami. Mówimy dzisiaj o kardynale Chlądzie, jak wiele mu zawdzięczamy. Tu pokazujemy też te linie, kardynał Wyszyński, kardynał potem Wojtyła, Jan Paweł II i my, którzy karmimy się tym nauczaniem, ale właśnie po drodze jest kardynał Chląd. I wróćmy do tych jego
tutaj... Kontynuując tę myśl, tak. Humanizm to nie był też punkt dojścia. Okazuje się, że później jego nauczanie na temat kobiety, co pojawiło się u Jana Pawła II. Znajdujemy przepiękną koncepcję i rolę kobiety we współczesnym świecie, w narodzie i w Kościele. On w kobiecie widział fenomen nie tylko wychowania, ale też zdrowego patriotyzmu i przekazywania myśli chrześcijańskiej. Nazywał to fenomenem, który istnieje, który kobieta niesie w sobie. Nie tylko przekazuje życie, ale ma jakąś przedziwną łatwość przekazywania też wartości chrześcijańskich.
Paweł II nazwie geniusz kobiecy.
Geniusz kobiecy. Fenomen kobiecy. Tak, to jest jakby pokazuje tylko, że początek tej myśli można tam znaleźć i to jest absolutnie odkrywcze. Dalej, jego nauczanie o małżeństwie i rodzinie z kolei świadczy ewidentnie o myśli personalistycznej, personalizm społeczny. Na czym to polega? Mówi o tym, że najważniejszą komórką, to już Chlont mówił, najważniejszą komórką narodu jest rodzina. Dlaczego? Dlatego, że jeśli będzie polityka prorodzinna państwa dotycząca rodziny, to można powiedzieć dwojako zyskujemy, bo w takiej rodzinie rośnie pełnowartościowy chrześcijanin i katolik, ale też i pełnowartościowy obywatel. A jeśli on taki rośnie, to jest przyszłością narodu i owy taki człowiek będzie też umacniał państwo na przyszłość. Jest to patrzenie w dal, według niego.
Tutaj dodajmy od razu koronację Matki Bożej w Piekarach Śląskich, tak. Matki Sprawiedliwości Społecznej przecież.
Tak. Koronował kolejne obrazy, między innymi Matkę Boską Jazłowiecką.
To już to jest przy Warszawie, w Szymanowie. Tak. Mamy telefon, może odbierzmy, dajmy głos naszemu słuchaczowi. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i zaproszonych gości, czcigodnych księży i pana...
Pana redaktora? Właśnie,
tak, tak. I szczególnie serdecznie witam księdza doktora Pawła Jasinę, którego mam okazję znać osobiście z rekolekcji Ruchu Czystych Serc.
A kogo my witamy? Pana imię?
Jan z Warszawy, ja mówiłem już.
Kłaniamy się, panie Janie.
Jan z Warszawy. I powiem, że postać, ja nie jestem Ślązakiem tylko z pochodzenia, tylko warszawiakiem, a rodzina moja po mieczu pochodzi z Wielkopolski, z Pomorza. Ale mogę powiedzieć, że postać księdza kardynała Augusta Chlonda jest wpisana w moje życie jakby od początku, można powiedzieć, ponieważ urodziłem się w 1983 roku i zostałem ochrzczony 5 czerwca tegoż roku w parafii Chrystusa Króla Wszechświata na warszawskim Targówku. Jest to parafia wzniesiona jako wotum dziękczynne za zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku. Następną takim wątkiem, który związany jest z księdzem prymasem, kardynałem Augustem Chlądem, to, że również byłem uczniem po zakończeniu szkoły podstawowej 20. Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Chrobrego w Warszawie, które działa przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego, Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego na Kawęczyńskiej w Warszawie. I tą parafię prowadzą właśnie księża Salezjanie. Tam miałem właśnie katechezę, prowadzili księża Salezjanie i formacja, która przed nim była stosowana, czyli kluby salowcy, wychowanie poprzez sport na wzór świętego Jana Bosko i świętego Dominika Savio, było mi bardzo bliskie, ponieważ sam też uprawiam, znaczy jestem dyplomowanym instruktorem sportowym tenisa stołowego i piłki nożnej. I następnie taką wątkiem, który był, to tym, że jestem pan również historykiem z wykształcenia, bo po zakończeniu liceum podjąłem studia.
Panie Janie, gdzieś głos ucieka.
Aha, ja jestem cały czas.
Świetnie, prosimy bardzo.
Podjąłem studia historyczne najpierw na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a później dokończyłem je na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
A tak spytam, panie Janie, czy te wszystkie etapy pana życia, czy na ile pan świadomie gdzieś szedł przez te etapy, ze świadomością, że gdzieś ocieram się, że tak powiem, o kardynała Augusta Chlonda?
Bo pan mówił o cały czas się ocieram, bo ja przejdę do meritum, że obecnie właśnie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego piszę pracę doktorską. I tematem będzie DOKP warszawska w dwudziestoleciu międzywojennym i wzoruje się na pracy pana doktora Dawida Kellera doktorskiej, która została napisana na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pod kierunkiem pana profesora Olczaka. I właśnie jest to praca o dyrekcji okręgowej kolei państwowych w Katowicach w latach 1922-39, czyli po zakończeniu trzeciego powstania śląskiego. I tematem przewodnim jest geneza, podstawy prawne, organizacja i funkcjonowanie górnośląskiej DOKP. Jest bliska mi również ta tematyka, ponieważ ksiądz kardynał August Klątko pochodził z rodziny kolejowej.
Czy tam się pojawi wątek w tej pracy, tej postaci też pan przewiduje?
Tak, oczywiście, oczywiście.
Jego tato był kolejarzem, tutaj jak już wiemy.
Poza tym...
Panie Janie, czy jakieś pytanie pan zechce nam postawić? Czy to,
tak, to może jeszcze zadam jedno pytanie jako historyk. 12 lutego 1945 roku rząd, jeszcze wtedy nie PRL-owski, wypowiedział konkordat ze Stolicą Apostolską, powołując się na to, że papież Pius XII mianował administratorami diecezji chełmińskiej i archidiecezji gnieźnieńsko-poznańskiej Niemców. Było to zgodne z konkordatem z III Rzeszą, ale niezgodne z konkordatem z II Rzeczpospolitą. I było to podstawą do wypowiedzenia. I ponadto jeszcze papież Pius XII mianował sufraganem wileńskim Niemca. I chciałem zapytać, jaki jest właśnie stosunek księży, księdza profesora, księdza doktora Jasiny i pozostałych gości do tego, jak się ustosunkowano po prostu do tej decyzji, że
wypowiedzenie konkordatu.
Wypowiedzenia umowy ze stolicą.
Rozumiemy. Panie Janie, to rozumiem, że to jest pana pytanie. Dziękujemy, bo tak patrzę też na zegar, żeby dać czas naszym słuchaczom jeszcze. I teraz prosimy panu, dziękujemy panie Janie i odpowiedź.
W kilku zdaniach. Tu chodziło o biskupa Spleta z Wolnego Miasta Gdańsk. Faktycznie został mianowany biskupem chełmińskim, czy administratorem chełmińskim, natomiast nigdy nie było mowy w diecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej, czyli diecezji tego, zawsze ordynariuszem był Chląd, nikt tego nie kwestionował, także to odpada całkowicie. Natomiast Splet był w więzieniu. To była kwestia w ogóle wywodu. Biskup Kaer, biskup warmiński, oni musieli wyjechać z Polski. Nie dlatego, że Chląd im kazał, że się tak podobało. A to był tylko pretekst rządu polskiego. Ale odnośnie, panie Janie, jeszcze pan wspomniał o bazylice właśnie tej na Pradze Serca. Tą bazylikę budował rodzony brat kardynała Augusta Chlonda, Antoni Chląd.
Mówiliśmy o wykształceniu, jakie dali rodzice synom.
To warto właśnie też ten wątek wspomnieć.
Ja bym tutaj jeszcze do rzeczywiście tego wykształcenia i do tego wątku wyjazdu do Turynu.
W wieku 12 lat, dodajmy.
Tak, no więc właśnie.
Ale on z bratem tam w dół pojechał.
Tak, oczywiście.
Z Ignacym pojechał.
I teraz tak, bo tych braci było kilku i było kilku salezjanów. Ale ja bym chciał wrócić do tego, dlaczego. Otóż ksiądz profesor powiedział o tym, że salezjanie prowadzili szkoły, że to stawało się coraz bardziej popularne. Ale na Śląsku, na tym Śląsku, pamiętamy, jakie mamy lata. Nie ma polskich szkół. Rodzice Augusta Chlonda byli Polakami. Byli bardzo żarliwymi Polakami, polskimi patriotami. I August Chlond chodził najpierw do szkoły elementarnej, szkoły niemieckiej. Tak samo rozpoczął edukację w gimnazjum w Mysłowicach, gimnazjum niemieckim. A salezjanie w Turynie prowadzili szkołę dla Polaków. Dla Polaków. I tam przyjeżdżali chłopcy z Polski, którzy prawie, niektórzy z nich w ogóle nie znali języka polskiego. I tam, w tym zakładzie salezjańskim, uczyli się języka polskiego, uczyli się polskiej historii. A ten brat Antoni Chlond, Chlądowski. Czemu Chlądowski? No, ponieważ on był kompozytorem i przybrał taki pseudonim Lądowski, aby nie mylono go z bratem, bo A, kropka, tak, inicjał. A tu warto jeszcze wspomnieć, że przecież Antoni Lądowski był kompozytorem pieśni, które w tej chwili słyszymy w kościołach praktycznie stale, które należą do najbardziej popularnych.
Pieśni? Jakie to są te pieśni?
Właśnie. Generalnie części stałe do mszy świętej są opracowane Chlądowskiego.
Ale oprócz bardzo tego, jakie pieśni?
Jakie dziecię, chociażby.
Ten, który wyjechał wspólnie z kardynałem przyszłym.
Tak jest. Nie.
A pan wstąpił...
Wyjechał Ignacy, ten późniejszy proboszcz w Czerwińsku, pod Warszawą. Czerwińsk to budował brat.
Ja proponuję, pan wstąpił z nieba. Jako przykład takiego naprawdę znane wielkiego.
Pieśni, chyba wszystkim.
Wszystkim znanego. To było 12 pieśni kościelnych skomponowanych przez brata Chlonda, Antoniego Chlądowskiego. Wracając jeszcze do tego wykształcenia.
Zaraz wrócimy do tego, a mamy telefon jeszcze, a więc proponuję tutaj dać pierwszeństwo naszym telewidzom. Bardzo proszę. Halo?
Halo?
Tak, witamy serdecznie.
No, jeszcze jestem na wizji.
Już pan jest na wizji, na antenie. Pana imię, prosimy bardzo.
Andrzej z Katowic.
Panie Andrzeju, słuchamy uważnie.
Chciałem prosić, jest wśród państwa pan Łukasz, redaktor Łukasz, autor wspaniałego albumu o kardynale Chlądzie.
A jakże, jest tutaj.
Żeby powiedział kilka słów o tym albumie i przybliżył go słuchaczom, bo będą może mogli nabyć i zapoznać się bliżej z pięknym albumem dokumentującym całe życie na pięknych fotografiach i tekstach arcybiskupa.
Rozumiemy. Dziękujemy bardzo, panie Andrzeju. Jest pan Łukasz i z albumem swoim oczywiście tutaj z nami.
Ja spróbuję pokazać, może, nie wiem.
Ogromne dzieło.
Tak, no,
może
700,
pokażmy tak
700,
grubość
700
troszkę, żeby było widać
tak,
też.
3 kg 200 gramów. Tak. Także masa gatunkowa jest
ale
spora.
Ale ile to jest pracy?
700 fotografii, z których to 700 fotografii...
Tak. Tak, biorę teraz do ręki.
Kaset, blisko 400, pierwszy raz jest pokazywanych drukiem. To są materiały pochodzące z kilkudziesięciu archiwów, zarówno kościelnych, jak i muzeów, archiwów państwowych, nie tylko z Polski, ale z całej Europy, archiwów salezjańskich, również archiwów Zgromadzenia Chrystusowego, ale również są tutaj dokumenty do tej pory nieznane, dokumenty pochodzące z archiwum Hoovera w Stanach Zjednoczonych, pochodzące z archiwów też Instytutu Pamięci Narodowej. Także
publikacja tegoroczna, jeszcze ciepła
jest
pozycja.
To jeszcze ciepła tegoroczna publikacja, o której można powiedzieć, że jest to album, ale też można powiedzieć, że jest to ilustrowana biografia kardynała Augusta Chlonda, bo oprócz tych wszystkich fotografii jest tutaj no, takie kompendium wiedzy, troszeczkę szersze niż to wprowadzenie, które ksiądz profesor dzisiaj przedstawił, ale również zawierające nowe dokumenty, które do tej pory były nieznane, też związane z okresem wojny i
I domyślam się, że to jeszcze nie jest wszystko, co jest do pokazania na temat kardynała.
Jeżeli weźmiemy sobie postać księdza Kosińskiego, autora tego dzieła, Akta Chlądiana, który 100 tomów, każdy z tych tomów
to objętości
kilkuset stron zestawił dokumentów i materiałów poświęconych postaci kardynała Augusta Chlonda, to no cóż, jedna książka przy tych 100, tak?
Bo w Polsce mało jest opublikacji na ten temat, na temat kardynała Chlonda. Tak to mówię, żeby tak dać taki asumpt może historykom w tym momencie, może ktoś nas słucha i mamy żyłę złota, drodzy państwo, do eksploatacji.
Ojcze, ostatnie dzieło, takie obszerne, dwutomowe, to jest pana profesora Jerzego Pieczaka. Ostatnie 3 lata kardynała Chlonda to są 2 takie opasłe tomy.
Ostatnie 3 lata tylko.
Ostatnie 3 lata. Lata 45 aż do śmierci, do 48.
Ale mamy tu, księdze profesorze, jeszcze oprócz tych pięknych dzieł ogromnych, to małe dziełko, nie, myślę o tym notesie, aha, pamiętniku, póki jest. W telewizji jesteśmy jeszcze, żeby to pokazać.
Jesteśmy,
bo to jest niemal tak, relikwia.
Więc będąc jeszcze w zeszłym roku, czy 2 lata temu, profesorem historii Kościoła w Bydgoszczy, w seminarium, od księdza rektora Szukalskiego otrzymałem w jego rodzinie. Był taki notatnik. proszę zwrócić uwagę, to napisała siostra.
Może pokażmy do kamery bardziej.
Siostra, żeby... która pracowała wtedy w szpitalu, gdzie Chląd umierał. Jest diagnoza lekarska kardynała.
Przepisana przez tą siostrę ręcznie.
Ona ręcznie przepisana i kronika choroby kardynała prymasa. Od niedzieli 10.
października, tak? Dzień po dniu, taki dzień po dniu choroby.
I przeczytam, mówię, to jest to, co jak się czyta, to głos się łamie, ale przeczytam te, przepraszam, zdejmę okulary. Eminencja, ostatni kilka zdań. Eminencja woła księdza doktora Baraniaka, o którym cichym głosem polecił. Proszę powiedzieć Ojcu Świętemu, że mu byłem zawsze wiernym. Eminencja szepcze psalm miserere mei Deus. Odpocznę trochę, wyjdźcie, wszyscy wychodzą, plus pielęgnujących. Czyli ta siostra była. Wkrótce powtórnie mówi do siostry Maksencji. Niech siostra idzie po księży. Pokój wypełnił się. Modlitwa zakonającego odmawia głośno ksiądz biskup Bernacki. Ksiądz kardynał prymas oddaje spokojnie duszę Panu. Jest piątek, 22 października, 48 rok, godzina 10:30.
Może do kamery troszkę wyżej, żeby też mogła, można było uchwycić. Świadek, te zapiski, świadek tych wydarzeń. No niesamowite dzieło, obok tych pięknych tutaj współczesnych nam opracowań. Mamy jeszcze telefon, a więc bardzo prosimy. Halo?
Halo, halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wojtek Kusy z Essen.
Witam, panie Wojtku.
Szczęść Boże. Udało mi się dodzwonić do państwa. Mam zapisane pytania, które chciałbym panom zadać, ale w pierwszych słowach chciałbym podziękować księdzu profesorowi i panu redaktorowi za wygłoszone wykłady podczas uroczystego otwarcia wystawy poświęconej kardynałowi Chlądowi w Essen w lutym tego roku. A przechodząc do pytań, i tutaj kieruję może w pierwszym rzędzie moje pytanie do księdza profesora Kozioła jako postulatora procesu beatyfikacyjnego. Zagadka śmierci kardynała. Dotarły do mnie informacje o... Nie wiem, czy to informacje, czy plotki o zniszczeniu materiału genetycznego, który ewentualnie mógłby udowodnić otrucie przez służby specjalne księdza kardynała w szpitalu wtedy w 48 roku. Prosiłbym też o opowiedzenie na temat rozpracowania kardynała Chlonda przez Urząd Bezpieczeństwa. No i na końcu tutaj wspomniany album autorstwa pana Łukasza Kobieli. Gdzie można zakupić ten album? Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, panie Wojciechu. I prosimy bardzo.
To jest plotka, bo tutaj nie ma mowy o jakimś zniszczeniu materiału genetycznego. Tutaj może to powstało na bazie, że kilka lat temu w ramach procesu beatyfikacyjnego była ekshumacja kardynała Augusta Chlonda. Wtedy nie podjęto żadnych działań, które by mogłyby uwiarygodnić tą pogłoskę o nienaturalnej śmierci. Ale to myślę z bardzo prostego powodu, dlatego że kardynał Chlond na pewno nie był ale w dużych procentowo, z pewnością prawie, że stuprocentową, nie był otruty jakimiś środkami zewnętrznymi, chemicznymi. Dlatego, że jak powiedział pan profesor Żaryn, on był w tych ostatnich godzinach, dniach otoczony osobami zaufanymi. To były siostry, to byli księża, to byli lekarze jego osobiści, więc nie miał do niego nikt dostępu z zewnątrz. Jeżeli nastąpiło jakieś ingerencja osób trzecich, to mogła nastąpić przez zatrucie organizmu, ale...
Zanim pojawił się w szpitalu.
Nie, już w szpitalu, ewentualnie któryś z asystentów asystujących przy operacji. Ale to były...
Skażenie narzędzi chirurgicznych
albo tak,
mogło być.
Ale to nie były jakieś środki chemiczne czy coś w rodzaju, tylko jeżeli to mogło być... Bo rzeczywiście w pewnym momencie, jak się czyta ten opis historii choroby, pojawia się zatrucie organizmu.
I trwa teraz śledztwo IPN-u w tej sprawie, tak?
Tak.
Zapiski są świadectwo księdza kardynała, gdzie mówi do lekarzy, co powiecie o mojej śmierci Polakom, ale też jest jeszcze drugi taki świadek, gdzie jeden z więźniów, który zeznał, tak? To może ksiądz doktor też o tym powie?
Tak, to jest w pamiętnikach księdza Witolda Pietkuna. Pojawia się zeznanie księdza z kolei Józefa Zator Przytockiego. Ten ksiądz Józef był przesłuchiwany przez jednego z ubeków. I ksiądz Józef zupełnie tam nie chciał mówić, nie chciał zeznawać. I wtedy zdenerwowany jeden z tych śledczych miał powiedzieć, że nie chcesz mówić, pomogliśmy dosłownie, cytuję, zdechnąć Chlądowi, pomożemy i tobie. I w tym momencie ten ubek miał się spostrzec, co powiedział i
za
już więcej
powiedział.
Tak, już więcej nie było. I to jest jedyny taki zapisek gdzieś pochodzący właśnie z, no, ze strony, powiedziałbym, komunistów czy tamtych tych. Faktem jest, że rzeczywiście w tym roku zgłosiłem do IPN-u, złożyłem wniosek o przeprowadzenie śledztwa, dlatego że ta pogłoska o nienaturalnej śmierci, ona co rusz wraca.
Ona była od początku, zaraz tak, po jego śmierci pojawiła się.
Przy pogrzebie w aktach IPN-u są informacje, gdzie służby bezpieczeństwa już informują o tym, że jest
ludzie
pogłoska.
Mówią.
Tak, jest pogłoska w dniu pogrzebu już o tym. I no, trudno może mówić, że teraz znajdą się jakieś dokumenty, ale mnie chodziło głównie o to, żeby IPN swoimi metodami, możliwościami przebadał też dokumentację, którą w swoich archiwach posiadają. Ja sam gdzieś tam pobieżnie, będąc w archiwum IPN-u, to co też pan Łukasz o tym może powiedzieć, i to było to drugie pytanie, więc może potem oddam, znalazłem wniosek o wszczęcie inwigilacji kardynała Chlonda przez Julię Brystyger. To jest już 45 rok.
Sławną śledczą, czy niesławną, sławną.
Niesławną, jak najbardziej. To znaczy,
panie Łukaszu, mamy 3 minuty.
3 minutki, bardzo króciutko. No więc tak, jeżeli kogoś interesuje ten wątek inwigilacji przez służby komunistyczne, rzeczywiście Julia Brystyger, osławiona krwawa luna, taki dokument sporządziła, którego celem było zebranie informacji, w szczególności zaś tak zwanych kompromatów, jak to się mówi, dotyczących...
Materiałów kompromitujących.
Kompromitujących zarówno samego kardynała, członków jego rodziny, co robili w czasie wojny, jakie mają słabostki, jakie słabostki ma kardynał, jaka jest jego sytuacja materialna i tak dalej. Dla osób zainteresowanych odsyłam do albumu, ponieważ jest zreprodukowany jeden do jeden ten dokument autorstwa Julii Brystyger. Pseudonim, znaczy tego kryptonim, pasterz. Kryptonim pasterz.
Jest sprawy w aktach.
Sprawy, SB. Tak, Augusta Chlonda. Również jest tutaj bardzo piękny dokument. Akta sprawy przeciwko przestępcom przeciwko państwu. Kardynał August Chlond również sporządzony. Są dokumenty bardzo interesujące, bardzo wiele donosów, które były kierowane, zbieranych materiałów, jego wystąpienia były śledzone, nagrywane. Do samego końca, nawet taka drobna złośliwość jak wyłączenie prądu podczas mszy pogrzebowej, tak żeby zebrani nie mogli słyszeć tak, kazania. Także jest to bardzo interesujący materiał. Również pojawiają się takie późniejszego okresu, również poszczególne donosy, których tamten wątek dotyczący również śmierci się tam pojawia, że Chlonda wykończyli lekarze na zlecenie partii, nie wiadomo jakich. Także, albo że mówi się o tym, że ten. Także jest to niewątpliwie jedną z wielu takich kontrowersji i zagadek związanych z postacią Augusta Chlonda, zresztą o którym powiedział arcybiskup Sapieha, że Chlond popełnił w swoim życiu 2 błędy. Po pierwsze, nie było go w czasie wojny w Polsce, a po drugie, za szybko umarł.
Oba błędy bez własnej winy, dodajmy, bo to... Mamy jeszcze minutkę dosłownie.
Ja tu chciałem pokazać, to jest zdjęcie, które kardynał Chląd prowadzi procesję Bożego Ciała wyzwolonej w Warszawie, 1947 rok. I podtrzymywał go Jaroszewicz, ówczesny generał, późniejszy premier Polski i jeden z ministrów.
Bo wtedy jeszcze wypadało.
Tak, wtedy, bo chcieli, był na procesji również Bierut. Jaki główny zarzut był przeciwko Chlądowi? Chląd się nie spotkał, mimo że chciał, Bierut i rząd polski, pierwszy minister, nie spotkał się z żadnym oficjalem polskiego rządu, ani z Bierutem.
To zdjęcie bardzo historyczne, bardzo wymowne. Zdjęcie na opakowaniu znaczku, który przygotowała Poczta Polska z księdzem kardynałem Augustem Chlądem.
I tu jest piękne tutaj
wydanie.
W obiegu. Znaczek jest w obiegu. Taka już teraz.
Seria historyczna. Drodzy Państwo, patrząc na znaczek, już się żegnamy z Państwem. Mamy nadzieję, że Państwa zainteresowaliśmy tą wielką postacią, niestety mało znaną, ale oby coraz bardziej. Jeśli tak się stało, to zapraszamy na część drugą naszych rozmów na 21.30 już w Radiu Maryja. A teraz i gościom szanownym, i Państwu bardzo dziękuję i mam nadzieję, że mówię do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.